Dzisiaj mamy dzień, obchodzimy dzień wieczerzy. Będziemy obchodzić pamiątkę wieczerzy pańskiej. I chciałbym podzielić się słowem z listu do Hebrajczyków z 8 rozdziału. List do Hebrajczyków, 8 rozdział. I przeczytajmy pierwszy werset i drugi. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. W innym miejscu też jest napisane po prawicy Boga Ojca. I Pan Jezus usiadł po prawicy Boga Ojca, ale był ten czas, kiedy opuścił ten tron. Opuścił niebo, opuścił chwałę, Bożą chwałę. Ten tron na jakiś czas, to miejsce było puste. Dlatego, że Pan Jezus już zapowiedziany był jako ten, który ma przyjść jako Syn Boży, Mesjasz i dokonać odkupienia za nas grzesznych ludzi. Tak jak tu słuchaliśmy i śpiewaliśmy te pieśni. On był zapowiedziany. Zapowiedziany tym Mesjaszem, tym Zbawicielem. I czytamy też w Ewangelii, jeżeli zwróćcie uwagę, Pan Jezus urodził się w Betlejem. I pierwszymi tymi osobami, które przychodzą do Pana Jezusa, są mędrcy ze wschodu. Oni przynoszą dary. Ci mędrcy przynoszą dary. Przynoszą złoto, przynoszą kadzidło i przynoszą mirę. Złoto symbolizuje to, że uznają Pana Jezusa, wiedzą, że On jest królem. Bo złoto obdarowywano tylko królów. Natomiast kadzidło wskazuje na tego, który jest arcykapłanem. Mira wskazuje na to, że Pan Jezus przyjdzie ten czas, kiedy zakończy się ta służba ewangelizacyjna, kiedy Pan Jezus głosił Ewangelię dla ludzi, aby oni mogli uwierzyć o Jego Królestwie, że On jest Królem, aby mogli uwierzyć w Niego, że On przyszedł po to, aby ich zbawić. A więc mira jest tym, czym Pan Jezus został nabalsamowany po swojej śmierci. I czytamy to w Ewangeliach, kiedy przychodzi Nikodem, przynosi maść właśnie zmieszany z mirą. I po śmierci Pan Jezus został namaszczony i pochowany. Ale i tutaj jest mowa, że usiadł po prawicy. A więc ten czas służby Pana Jezusa, będąc tu na ziemi, się zakończył. A koniec tego jest to, że Pan Jezus został oskarżony, poddany sądowi ze strony arcykapłanów i ze strony ówczesnego władcy Piłata, prokonsula rzymskiego. I Pan Jezus w niczym nie znaleziono u Niego winy, ani przestępstwa. Nie dopuścił się żadnej winy, bo Pan Jezus jest tą osobą, którą się narodził z Ducha Świętego w Betlejem, ten, który był bez grzechu. A więc ten, który wypełnił ten zakon, nie złamał żadnego przykazania, poniósł śmierć na krzyżu, męczeńską śmierć, żebyśmy mogli być zbawieni, żebyśmy mogli uwierzyć, że tylko ten Zbawiciel jest nazwany, Pan Jezus, Zbawicielem świata. A więc ten czas się skończył i przyszedł czas chwalebnego zmartwychwstania. I kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, wraca do Ojca. Wraca do Ojca i zasiada na tym tronie, obok Ojca. I teraz drugi werset mówi nam tak. Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Kiedy ten werset mówi nam o tym, że ten święty przybytek niebiański jest zbudowany przez samego Boga, bez udziału człowieka. Wiemy z Ewangelii, wiemy ze Starego też Testamentu, że przybytek na pustyni budowali Izraelici, grzeszni ludzie. Świątynie wybudowywali też ludzie. Tutaj natomiast widzimy zupełnie inną sytuację. Perspektywę zupełnie inną. Niebo i Pana Jezusa, który jest tym arcykapłanem. Jeżeli widzimy w Nowym Testamencie, czytamy Nowy Testament, to jakaś mało jest powiedziane o tym arcykapłanie. Więcej Pan Jezus nacisk kładzie na jako Syn Człowieczy, a mowa jest bardzo niewiele jest na temat arcykapłaństwa. Ale ten list do Hebrajczyków jest napisany po to, żeby oni zrozumieli, jakie jest poselstwo i co to znaczy arcykapłaństwo. Bo oni znali tylko arcykapłaństwo w tej służbie ziemskiej, która była niedoskonała, bo sami byli niedoskonali. Sami podlegali grzechowi. I tutaj czytamy, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. A więc sługa. Otwórzmy teraz rozdział 7 listu do Hebrajczyków i przeczytajmy wersety 26 i 27. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. A więc tam mówimy, że zwiastujemy Pana Jezusa Chrystusa jako arcykapłana, mówimy, zwiastujemy, a tutaj jest opisane, że mamy takiego, przystało nam mieć arcykapłana, świętego. Pan Jezus tu na ziemi prowadził święte życie. Będąc bez grzechu, prowadził święte życie. Nie było nic ukrytego w życiu Pana Jezusa. Nie było żadnej obłudy. Ludzie mogli widzieć, wszystko było jawne. Nauczanie było prawdziwe, bo Pan Jezus głosił prawdę, bo sam jest prawdą. Słowo Jego jest prawdą. A więc ludzie mogli słuchać Pana Jezusa, przyglądać się Jego życiu, bo takie świadectwo Pan Jezus wydał. Prowadził święte życie. Druga sprawa, niewinne. A więc nie było nikogo, kto by mógł oskarżyć i dowieść winy Panu Jezusowi w Jego życiu. Że On postępuje obłudnie. Że głosi co innego, głosi prawdę, a sam żyje wbrew tej prawdzie. I widzimy tutaj, że niewinnego nie znalazł się nikt, nawet kiedy Pan Jezus stanął przed sądem. Nieskalanego. Nieskalanego to znaczy to, że Pan Jezus nigdy nie poszedł na kompromis z tym światem. Ani świat nie wpłynął na Pana Jezusa do zmiany życia. Świat jest obrazem zła. w Biblii. A więc świat nie wpłynął ani na zmianę życia Pana Jezusa. I Pan Jezus nie uległ żadnemu kompromisowi ani ze strony świata, ani ze strony grzesznego człowieka. Odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. A więc kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, tym samym został odłączony od grzeszników. Samo zmartwychwstanie i wstąpienie na tron, na Boży tron, ponieważ grzesznicy nie mają tam dostępu. Czyli służba została wypełniona. Pan Jezus poniósł ofiarę na krzyżu na Golgocie, cierpiał męki, został osądzony, został niewinnie skazany, poniósł śmierć nie z własnego grzechu, tylko z mojego grzechu i twojego. Z grzechu każdego człowieka. Poniósł śmierć, aby odkupić. Aby odkupić, aby zbawić. Ale te zbawienie trzeba uwierzyć. Trzeba przyjść do Chrystusa z tym, że chcę zmienić swoje życie. Że ja chcę zmienić swoje życie, abym nie prowadził życia grzesznego. I Pan Jezus przecież za to umarł. On czeka, żeby człowiek grzeszny do Niego przyszedł. A więc tutaj mówimy, że wywyższonego nad niebiosa, tak? I Pan Jezus został wywyższony nad niebiosa. 27 werset mówi, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. O czym tu jest mowa? Tu jest mowa o tym, że arcykapłani i kapłani, którzy pochodzili, których Bóg powoływał do tej służby ziemskiej w Starym Testamencie i oni sprawowali służbę. A więc każdy Izraelita, który przychodził złożyć ofiarę, to musiał kapłan, który dokonywał, musiał sam wcześniej złożyć ofiary za siebie samego. Podlegał grzechowi. A więc nie musiało to być zrobione przez kapłana i musiał wtedy tą ofiarę złożyć tego Izraelity, który przychodził. A ponieważ kapłani byli grzeszni, to tak samo pokuta, o której jest mowa w Nowym Testamencie, była już w Starym Testamencie znana. Odwrócenie się od grzechu. Człowiek pokutuje, zmiana myśli, odwraca się od grzechu i przychodzi do Chrystusa. A nie wszyscy kapłani pokutowali. I nie wszyscy kapłani sprawowali tą służbę tak, jak należy. Czytamy o tym, o Helim, który został odsunięty od służby, kapłan. Jego synowie zostali odsunięci, wcześniej zostali. Pan uśmiercił ich, polegli, tak? A więc po Helim nastał Samuel i czytamy, że Samuel był szczery wobec Boga i tą służbę prowadził jak najlepiej. Ale jego synowie już nie. Także widzimy, że ta służba też była przez kapłanów lekceważona. A więc Pan Jezus, czyli tu w 27 wersecie czytamy, że kapłani musieli złożyć tą ofiarę. A Pan Jezus nie. Pan Jezus nie musiał składać ofiar. W ogóle Pan Jezus, jeżeli chodzi o służbę tą ziemską, nie sprawował służby ziemskiej jako arcykapłan. I to musimy wiedzieć. Dojdę do dlaczego. Czyli jako kapłan. Pan Jezus złożył ofiarę z samego siebie. Swoje życie złożył. Na krzyżu, na Golgocie. I ta ofiara czyli jest złożona, ponieważ on ofiarował samego siebie. I ta ofiara jest doskonała. Człowiek nie może nic dodać do tej ofiary, a jednocześnie ona jest doskonała. I ten baranek, prawdziwy baranek Boży, bez skazy i zmazy, to jest Pan Jezus Chrystus. On złożył swoje życie. Przeczytajmy teraz 4 werset. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Gdyby był na ziemi. Dlaczego autor listu mówi, gdyby był na ziemi? Co on ma na myśli? To chodzi o to, że gdyby Pan Jezus nie wstąpił do nieba, a pozostał na ziemi, tak? Dlaczego on taką myśl daje? Dlatego, żeby Żydzi zrozumieli olbrzymi kontrast między arcykapłanem, Panem Jezusem, a kapłaństwem, które ta służba kapłaństwa, która wynikała z zakonu, który nadał Mojżesz. I dlatego jest napisane, otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyby Pan Jezus nie wstąpił do nieba, czyli po swoim zmartwychwstaniu i był nadal na ziemi i nie usiadłby na swoim tronie, to co? Musimy jedną rzecz wiedzieć. Pan Jezus, gdyby tego nie zrobił, to przede wszystkim jest jedna rzecz i o tym czytamy w Hebrajczyków 7, 14 wersecie. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, a pozostał, tak, daje autor takie przypuszczenie, to Pan Jezus nie mógłby podjąć tej służby, on chce wytłumaczyć Żydom, nie mógł podjąć tej służby jako arcykapłan. Dlaczego? Bo nie pochodził z plemienia Judy. Pochodził z plemienia Judy pochodził, a nie z plemienia Lewiego. Arcykapłani i wszyscy kapłani pochodzili z plemienia Lewiego. Pan Jezus pochodził z plemienia Judy, a więc nikt nie służył w tej służbie ziemskiej z innych plemion. Nie mógł zostać kapłanem. I gdyby Pan Jezus, to jest takie, żeby to zrozumieć, żeby Żyd mógł to zrozumieć. Gdyby Pan Jezus podjął się tej służby, tej ziemskiej, to by złamał zakon, by był winny. Oczywiście to jest niemożliwe, ale tutaj gdyby był nadal na ziemi, to jest ta myśl skierowana, gdyby nadal był na ziemi. Oczywiście to jest to, żeby oni zrozumieli wagę, jaka jest różnica pomiędzy arcykapłaństwem, którym jest Pan Jezus, Jego ofiarą, a tym, co jest w tej ziemskiej służbie. To jest przepaść. To jest przepaść. I teraz 5 werset mówi, służą oni w świątyni, która jest obrazem i cieniem niebieskim. Cieniem niebieskim. Jeżeli wiemy, co to jest cień, kiedy cień pada na człowieka, tu jest cieniem niebieskim. Czyli ta świątynia, ten przybytek na pustyni, ta świątynia i cała ta służba, która jest opisana w liście do Hebrajczyków, to przecież ona jest tak szczegółowa, ofiary krwawe, ofiary z pokarmów, święta, wszystko. Tu jest w Starym Testamencie tak szczegółowa, a Duch Święty, autor listu, mówi, że to jest cień. A wiemy, co to jest cień. Jeżeli patrzymy na cień, to nie widzimy szczegółów. I tu jest taki paradoks. W Starym Testamencie wszystko jest opisane. A jednak autor listu mówi, to jest cień. To jest coś, co już z chwilą, kiedy Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, to już jest cieniem. Cieniem tego wszystkiego. A więc nie dorównuje ani świątyni, ani arcykapłaństwu, ani służby tej, która jest w niebie. Jeszcze jeden werset chciałbym przeczytać. 7 rozdział, 15-17. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. 15 werset na podobieństwo Melchisedeka. Czytałem w Starym Testamencie, że Abraham, który po zwycięstwie szedł, naprzeciw niego wyszedł Melchisedek. Melchisedek, a on był kapłanem Boga Najwyższego, prawdziwego, żywego Boga Najwyższego, który wyszedł naprzeciw niego i niósł chleb i wino. I teraz o Melchisedeku nie wiemy. Jaka ta służba tego Melchisedeka, według tego porządku Melchisedeka, ta służba, ta niebiańska, na ten temat nie wiemy. Ale wiemy i to, że Pan Jezus nie stał się arcykapłanem według tego Melchisedeka, według cielesnego pochodzenia, czyli tak jak kapłani byli w Starym Testamencie, według cielesnego pochodzenia. Bóg powoływał kapłana i ten kapłan z ojca na syna według cielesnego pochodzenia. Natomiast Pan Jezus nie pochodził z cielesnego pochodzenia, bo jakie świadectwo czytamy w 17 wersecie? Bo świadectwo opiewa. To jest świadectwo. Opiewa to świadectwo, czyli zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus, zmartwychwstały, to jest to, czyli zwyciężył śmierć, pokonał diabła na krzyżu na Golgocie i świadectwo opiewa, że on zmartwychwstał i jest tym kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Dlaczego? Bo 16 werset mówi, nie według ziemskiego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Pan Jezus jest tym, który jest niezniszczalny, który posiada niezniszczalne życie. I na podstawie tej mocy niezniszczalnego życia jest to świadectwo o tym, że Pan Jezus jest tym kapłanem według tego porządku Melchisedeka. My jako zbawieni ludzie staniemy przed Bogiem. Pan Jezus powiedział, że będzie z nami wieczerzał. Miliony ludzi zbawionych. Pan Jezus powiedział, że będzie nam usługiwał. Ale ja też wierzę w to, że tą służbę Melchisedeka, którą sprawuje Pan Jezus, jako zbawieni będziemy oglądać. Będziemy się radować z tego, że my będziemy w obecności Boga jako zbawieni i tą służbę będziemy widzieć. Teraz to jest przed nami zasłonięte, ale w niebie na pewno będziemy. A tej radości nam nikt nie jest w stanie odebrać. Ten czas nadejdzie. Amen.